Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i będzie to nasze kolejne omówienie box office. Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu po premierze Birds of Prey, ale czy Birds of Prey, bo tak się składa i to myślę w ogóle jest dobry początek do naszej dyskusji, że właśnie dostaliśmy informację o tym, że oficjalny tytuł tego filmu w amerykańskich kinach to, czy filmu, który do tej pory zwał się Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, w tym momencie będzie od teraz będzie nazywał się Harley Quinn Birds of Prey. No i to myślę jest dobrym początkiem, bo to już na samym starcie nam mówi o tym, że ktoś w Warnerze zorientował się, że chyba zrobiliśmy jakiś błąd po drodze, na przykład źle tytułując ten film. A jak myślę wszyscy doskonale wiemy, no tytuł filmu to jest tylko i wyłącznie marketingowy element, tak jak plakaty, zwiastuny czy cokolwiek innego. I a propos tych powiązań tutaj między plakatami, tytułem, zwiastunami i tak dalej, to jeszcze sobie o tym powiemy. Natomiast jeśli już mamy informację płynącą bezpośrednio ze studio, tutaj wyciągając wniosek, że błędy były popełnione, no to możemy się też domyślić, że studio nie jest zadowolone z wyniku, jaki ten film osiągnął. A mówimy w tym momencie o otwarciu wysokości 33 milionów dolarów, jakie Birds of Prey, czy teraz Harley Quinn zanotowała. Może ustalmy, że będziemy mówić na tym filmie po prostu Harley Quinn. Nie udawajmy, że to będzie. Niech już nam wejdzie w nawyk, które Harley Quinn zanotowała w amerykańskich kinach na otwarcie. To jest niżej niż prognozy. Te prognozy Box Office Pro podawały coś w okolicach 50 milionów. Oficjalna prognoza Warner Bros. To była jakieś 45, więc mamy troszkę poniżej tego wyniku. No i zresztą wynik ze świata też nie był dużo większy. I w tym momencie, po tym pierwszym weekendzie na koncie Harley Quinn jest 79 milionów dolarów, przy budżecie wynoszącym 84 miliony dolarów, aczkolwiek też niektóre doniesienia mówiły, że był ciut wyższy, nawet do 90 zahaczając, w związku z tymi dokrętkami i tak dalej. No więc mając te informacje, co poszło nie tak w takim razie? My już o tym składaliśmy wcześniej, okay. Więc troszkę będziemy się powtarzać, ale od początku, nie?
Musimy parę rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, przeczytacie pewnie sporo już opinii o tym, że film jest klapą finansową. Ten film nie jest jeszcze klapą finansową. Ten film może być klapą finansową, ale wcale nie musi być klapą finansową. Generalnie filmy, które są w stanie odbić swój budżet mniej więcej w weekend otwarcia, w sensie w ten nie wychodzą jeszcze na zero, ale zarabiają swój budżet, zwykle nie są stratne. O tym zaraz pogadamy jeszcze później, jak wygląda konkurencja, jak wygląda przyszłość zarobkowa tego filmu, ale umówmy się, jeżeli ktoś wam pisze, że ten film jest klapą finansową, to nie jest jeszcze pewne. To nie jest tak jak w Doolittle, gdzie film kosztował tam 200 milionów i zarobił, wiecie, grosze. Ten film kosztował 90, zarobił 90, w tym momencie musi jeszcze trochę dociągnąć, żeby wyjść na zero, ale to jeszcze nie znaczy, że jest klapą, okej? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, we wszystkich widzę całą masę oczywiście pierwszych opinii, które zresztą pojawiają się zawsze przy box office, jak jest porażka, czy jak jest sukces, że film zarobił tyle i tyle w weekend otwarcia, bo był dobry, bo był zły, bo był feministyczny, bo był taki. Jeszcze raz przypomnę, bo mówimy o tym bardzo często przy otwarciach, jakość filmu ma naprawdę małe znaczenie przy otwarciu. To, czy ludziom się, i mówię jakoś przez to, czy ludziom się podoba, nie? Bo to jest wiadomo, że subiektywna sprawa, ale czy ogólnej publice się podoba. To, czy ogólnej publice się podoba, to je dopiero widać w spadkach. To dopiero widać w tym, czy ludzie zachęceni lub zniechęceni idą na ten film, powtarzają go, zabierają znajomych i tak dalej, dopiero w kolejnych tygodniach, dopiero widzimy, jak to wygląda, to dopiero wtedy możemy mówić o tym, jak się film podoba. Weekend otwarcia to jest 90% marketing, naprawdę, to jest niewiele ponadto. Czasami są to pierwsze opinie, ale tutaj to zaraz też o tym poruszymy, one dosyć późno zeszły. I naprawdę nie sugerujcie się tym, jeżeli ktokolwiek napisze, że a, bo ten film był słaby, bo w tym akcie coś tam. Naprawdę, ludzie, którzy idą na ten film, nie wiedzą, jaki on jest. Więc siłą rzeczy jeszcze nie mogą zachęcić, zniechęcić znajomych.
No to dużo wszystko część kupuje bilety z wyprzedzeniem, kiedy jeszcze nie ma w ogóle żadnych.
Ludzie idą na film, myślą o tym, jak poszła kampania, jak wyglądały plakaty, jak wyglądały trailery, jaka jest tematyka filmu, nie tematyka filmu de facto po obejrzeniu, tylko ta tematyka, którą nam studio próbuje przedstawić. Więc to jest coś, co koniecznie musimy wyjaśnić, bo wiem, że wiele osób próbuje cały czas zbijać w tą stronę, tak? Jakoś nie ma znaczenia na początek. I teraz, jeśli chodzi, co poszło nie tak. Wydaje mi się, że poszło wszystko nie tak. To znaczy, w tej kampanii reklamowej popełniono właściwie wszystkie możliwe błędy, jakie można było popełnić. Zacznijmy od Comic-Conu. Obecność Birds of Prey na Comic-Conie nie było. tak? Nie mieliśmy nic o tym. To jest pierwsze dobre miejsce, żeby fanów zainteresować. Mamy stosunkowo nieduży odstęp, tak? Birds of Prey jest w lutym, Comic Con jest tam w lipcu. To jest już te fajne okienko, gdzie można zacząć promować, gdzie aktorki mogłyby wyjść, gdzie Margot Robbie mogłaby wyjść, pogadać z fanami, chwilę podpowiadać na kilka pytań, może tego typu rzeczy. Nie ma. Potem mamy te trailery, które ja uważam, że są kiepskie i nie przedstawiają filmu. Wiem, że drugi trailer ci się podobał, ale no, jak pokazuje Box Office, to nie był... Może on był artystycznie w jakiś sposób ładny, ale jako kawałek wyciętego skrawku marketingu, który miał zdradzić niejako widzom, o czym będzie ten film, na co mają się nastawić i tak dalej, no nie działał. Ewidentnie nie działał. Ciężko mieć jakieś wątpliwości. To jest kolejna rzecz. Dalej mamy tytuł. Tytuł, który... No, nie dość, że nie oddaje tego, no bo Birds of Prey, no to wiadomo, ale jeszcze no mamy tą Harley Quinn, która jest jakkolwiek popularną postacią i ona powinna być jasne, że pierwsza w tytule, szczególnie, że film jest jeszcze o niej. I to Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, no to nie są te takie dziwne, długie tytuły, to nie są tytuły blockbusterów. Jakieś tam Assassination of... Jak był ten film?
Tchórzliwego.
No właśnie, o tym mówię.
To jest też z grywa z Bergmana, nie? I tam był taki długi tytuł i widać, że to jest nawiązanie do tego. No ale znowu, Bergman to nie był blockbuster.
To nie są blockbustery, nie? Dokładnie. Jak chcesz jakoś autorskie kino i nazwać w ten sposób film, spoko. Ale muszą być, wiesz, chwytliwe. Więc tak, mamy dwa naprawdę kiepskie trailery, które nie zdradzają tego. Nieobecność na Super Bowl to swoją drogą. Kolejna rzecz. Recenzje, embargo ile? 3 dni? 2 dni przed premierą? No sorry, masz naprawdę film, który się podoba ewidentnie. Recenzje ma naprawdę solidne. Jakby spuścili to tydzień wcześniej, kto wie, może jeszcze by to podbiło trochę zainteresowanie, nie? A tutaj w tym momencie, kiedy trzymasz tak długo embargo, to niektórzy mają już czerwoną lampkę, ale większość ludzi nie dowiaduje się o recenzjach, więc już wtedy tylko marketing działa, tylko i wyłącznie. Który jest kiepski.
Już możesz zaraz właśnie, gdyby te recenzje wyszły z tydzień wcześniej, to ten tydzień wcześniej już możesz przygotować spoty, które będą nawiązywać do tych recenzji. Będą dawać cytaty, będą dawać procencik, wiesz, no to już jest fajny też element marketingowy.
Więc kolejna rzecz kompletnie położona. Dalej, mamy ten film, nie ma... Właśnie, popatrzmy na inne filmy, które były w podobnym budżecie, na przykład miałeś Deadpoola. Pamiętasz, jak tam były plakaty, jak wyglądały na przykład, jak były te spoty. Tak można zaatakować... Harley jest postacią, którą spokojnie można zaatakować wiralowo, robić jakieś dziwne rzeczy, tak jak Ryan Reynolds się bawił. Ten film był jeszcze tańszy. Deadpool był dużo, dużo tańszy od Harley Quinn. A mimo wszystko, dzięki tej niesamowitej wiralowej właśnie kampanii, którą Reynolds odpalił dużo wcześniej, ruszył. O Harley się praktycznie nie słyszało. To nie był film, nie było jakichś spotów ciekawych, nawet niekoniecznie z elementami filmu, ale w których Harley coś mówi. Można by robić tak jak Deadpool, wiesz, ten motyw walentynkowy. W ogóle to kolejny błąd. Czemu nie wydali tego tydzień później w walentynki? To jest jakby kolejna rzecz, która na pewno by wpłynęła na otwarcie. I zareklamować ten film jako, wiesz, for a breakup movie, nie? Coś takiego, że odniesieniu do tego, że trudne zerwanie. I zrobić wokół tego kampanię. Zrobić jakieś plakaty, w których Harley, nie wiem, pali zdjęcie Jokera, czy coś w tym rodzaju. Te takie najsławniejsze tropy wykorzystać. Tym naprawdę można było się pobawić. A masz wrażenie, jakby studio nie miało żadnego zaufania i żadnego też pomysłu, jak ten film wypromować. Więc kończąc mój przydługi wywód, wydaje mi się, że popełniono absolutnie wszystkie błędy w kampanii, jakie właściwie można było popełnić po drodze.
No to ja powiem, że ludzie odpowiedzialni za kampanię zrobili wszystko bardzo dobrze. Ale dla mnie. To jest ten problem, nie? I bardzo często jak dyskutujemy o plakatach, czy szczególnie o zwiastunach ostatnio, no to ja jako tutaj odbiorca tych plakatów, zwiastunów, jako jeden z wielu, no mówię, czy mi się podoba, nie? No i tak jak już zresztą wspomniałeś, pierwsza, szczególnie drugi zwiastun, no mi się bardzo podobały. Mi w zasadzie wszystko, co jest związane z promocją tego filmu, mi się cholernie podoba, łącznie z tym tytułem. Ja uwielbiam ten tytuł, jest bez sensu i głupi. Nie do końca też nawiązuje w ogóle do tego, o czym jest film, ale podoba mi się. Podobają się te plakaty, podoba mi się to, jak film był promowany. W ogóle sama idea tego filmu mi się podoba od samego początku, więc jeśli celem tej całej kampanii było tutaj kupienie mojego zainteresowania, idealnie, nie? Natomiast no, prawda jest taka, że no, te filmy no, są jednak dla dużo większej grupy osób niż tylko ja. I no niestety no, muszą mimo wszystko decydować się na pewne kompromisy, nie? Niestety, szkoda, bo tak jak wspomniałem, no, możemy nawiązać tutaj do tych zwiastunów jeszcze raz. I może dobrą analogią będą plakaty. Od bardzo dawna toczy się dyskusja, czemu plakaty filmów kinowych są tak brzydkie? Czemu to są tylko powklejane te głowy bez ładu i składu? Czemu na przykład filmy Marvela na przykład mają takie brzydkie plakaty zazwyczaj, nie? Nawet jeśli są w miarę ładnie estetyczne, to kompozycja to jest zawsze wkleić jak najwięcej aktorów, jakiś wybuch w tle najlepiej i kupa filtrów i tyle. No bo to jest skuteczne, nie? Jakby to jest mimo wszystko duża różnica między... Czy inaczej, zupełnie czym innym jest zrobienie ładnego plakatu, który estetycznie w jakiś sposób cię tutaj zainteresuje, a zrobienie skutecznego plakatu, który zrobi to, co ma zrobić, ma wykonać swoje konkretne zadanie, nie? I można tutaj gdzieś próbować szukać jakiegoś middle ground, ale no to jest trudne mimo wszystko, nie? I nie da się ukryć, że zawsze dla studio i dla nie wiem, team marketingowców, no ważniejsze będzie to, żeby ten plakat wykonał swoją robotę, niż to, żeby był w jakimś rozumieniu ładny, nie? Tym bardziej, że jest to zawsze subiektywna kategoria, a tutaj są tabelki i statystyki na potwierdzenie tego, czy był skuteczny, czy nie był, nie? I dokładnie tak samo jest z tymi plakatami, tak samo jest z tymi zwiastunami, nie? Jakby można zrobić bardzo ładny zwiastun, jak dla mnie ten drugi zwiastun jest no cudowny muzycznie i tutaj wizualnie, no oglądam go sobie regularnie, bo mi się zwyczajnie podoba. Tak miałem swego czasu z tym Tylerem Godzilli pierwszym i też najwyraźniej nie wykonał swojej roboty tak, jak powinien zrobić, no ale to swoją drogą. Natomiast no prawda jest taka, że ten zwiastun no nie jest skuteczny, nie? I to na wielu poziomach, między innymi, już nie mówiąc o tym, pamiętam, że w dużej mierze narzekaliście na to, że nie pokazuje wielu innych postaci. Ja mam wrażenie, że właśnie to też w powiązaniu z tytułem, jak dla mnie to powinien w ogóle się skupić tylko i wyłącznie na Harley w takim
Gdyby
razie, bo widać teraz po filmie, że...
Harley, to może, ale tytuł był mylący tak. I...
Tak, no to swoją drogą właśnie, że tytuł był mylący, ale już właśnie, zakładając, że na przykład tytuł od samego początku brzmiałby
Harley Quinn, Birds of Prey, albo
cokolwiek tam
Queen,
innego,
pewnie. To wtedy to, nie
to
problemu.
W 100%, bo mówmy się, no Harley Quinn jest popularną postacią, ale to też nie jest, wiesz, powszechnie rozpoznawalna postać, nie? Jakby no, trzeba
sidekick
by...
przeciwnika Batmana, nie? To
tak... no właśnie, więc trzeba by, wydaje mi się, w tej kampanii pójść mocno w wytłumaczenie ludziom, hej, kim jest ta postać, dlaczego macie oglądać film z nią. Nie mówiąc już o tym, że no, te zwiastuny ostatnie no, też nie mówią nam za bardzo, o czym była fabuła, nie? I ta fabuła oczywiście w filmie, teraz jesteśmy już po obejrzeniu, no nie jest specjalnie skomplikowana, ale oglądając teraz ten zwiastun, no to też
nie
kompletnie
wiesz.
Nie pokazuje ci, na czym polega fabuła.
O czym jest ten
tak,
film?
Jedyna
w
rzecz, która,
to
się, nawet. Jedyna rzecz, której się dowiadujesz, to, że no Harley zrywa z Jokerem, ale co dalej, nie? Jakby czemu przeciętna osoba chodząca do kina, wybierająca jakieś tam seanse sobie z repertuarów kin, miałaby iść na ten konkretny film. I tak jak mówię, no mnie przekonała tutaj oprawa wizualna, to jak te postacie wyglądają i tak dalej, ale no jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla wielu osób to zwyczajnie było za mało, nie? I patrząc na to, jak różna też była kampania tego filmu, jak inaczej wygląda sam ten film i tak dalej, a jak zwykle wyglądają kampanie filmów, które się potem sprzedają, no to w ten wynik mówi to jest sam dla siebie.
Powinny jednak pokazywać, o czym jest ten film. Nie mam na myśli zdradzać wszystkie elementy i zrobić streszczenie od początku do końca, tylko jakiś ton, jakieś highlight. Nie wiem na przykład, że jest jakiś MacGuffin w tym filmie. W trailerze ci tego nie mówią.
On jest w trailerze, ale nie ma tego nacisku na to, nie?
Nie rozumiesz, co to jest właśnie. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle nie było pomysłu na tą kampanię. W sensie fajnie, że zrobili ładne, artystyczne filmy.
Mieli naprawdę świetnych ludzi do zrobienia tych rzeczy, nie? Jakby widać, że te plakaty są ładne i zwiastuny są ładnie zmontowane i tak dalej, ale nie było kogoś, kto by powiedział tym ludziom, co mają zrobić konkretnego.
Właśnie
nie?
Jakiś motyw przewodni. Mówię, według mnie, będąc tak blisko walentynek, zrobić całą kampanię nie opartą na Jokerze, na zasadzie Harley rzuca rzutkami, zresztą to jest motyw niejako w filmie, wiesz, w tarczy Jokera właśnie pali jakiś w sensie. Zrobić na przykład taką serię plakatów, bo mówisz, że te plakaty z gębami, tak, te plakaty z gębami są oczywiście do tych blockbusterów ważne, ale wydaje mi się, że taki film jak Harley Quinn mógłby pójść w drugą stronę, czyli robić właśnie takie plakaty, jak miał Deadpool, gdzie on z tym plecaczkiem sobie szedł, gdzie robił te serduszko, gdzie, albo jak Shazam, który, umówmy się, Shazam zarobił naprawdę fajne pieniądze, jak na film o Shazamie. Harley jest dużo bardziej znaną bohaterką niż Shazam. Miała już inne wystąpienia, miała wystąpienia w animacjach i tak dalej. Umówmy się, jest dużo lepiej kojarzona postać niż Shazam. I to, że Shazam zarobił i tak jakieś pieniądze, według mnie pokazało, że jednak tam kampania naprawdę coś zrobiła, jakoś zadziałała. I masz tego superbohatera, wiesz, w pelerynie, którego ludzie w ogóle nie kojarzą, który stoi sobie szejka pije, czy coś w tym rodzaju, nie? To są rzeczy, które według mnie w jakiś sposób intrygują. Mówią, okej, o co tu chodzi? Czy czemu ten typek wygląda jak klasyczny superbohater i pije sobie szejka? I gdzieś tam też jakiś plecak się może walać, czy coś w tym rodzaju. I wydaje mi się, że Harley spokojnie mogłaby być postacią, która może robić serię plakatów właśnie opartą na to, jak, nie wiem, rozwala, może młotkiem rozwala coś, coś związanego z Jokerem i tak dalej. No, nastawić na to naprawdę, że masz walentynki i tu jest osoba, która ma trudny breakup. Po prostu według mnie zadziałałoby, mogłoby zadziałać jak złoto w ten sposób. A mam wrażenie, że no, nikt nawet nie miał konkretnego... Mówię, że to nie musiało być to tak zrobione, ale jest to jakiś pomysł na kampanię. A kampania Birds of Prey, teraz Harley Quinn, no nie miała żadnego. Rzućmy dwa trailery, żeby pokazać parę scenek, że w nich jest Harley. To jest wszystko, co ja mogę po tej kampanii wyciągnąć. I jakieś postacie, których przeciętny widz nie ma szans skojarzyć.
No, to by też szło w ogóle trochę wbrew w ogóle wydźwiękowi tego filmu, ale też kto wie, czy ten film by sobie lepiej nie poradził, gdyby w kampanii tego filmu właśnie obecny był w jakiś sposób Joker.
Tym bardziej, że niedawno mieliśmy film Joker. Ja wiem, że to jest inna postać, ale Joker jest cały czas świeżo w głowach ludzi cały czas.
I rozumiem to, że na przykład nie chcieli używać w jakikolwiek sposób Jokera w tej kampanii, bo to znowu byłoby, użyjmy Jokera, żeby, wiecie, podbustować nasz film o bohaterkach, gdzie no jakby wydźwięk tego filmu jest kompletnie inny. Natomiast no to też jest ten jeden, to jest ten element, gdzie no oderwanie tego filmu, który de facto jest spin-offem od Suicide Squad, i nieposiadanie tego elementu, wiesz, którym możesz mimo wszystko ściągnąć na przykład widzów, którzy oglądali wtedy Suicide Squad, no jest troszkę problemem, nie? Bo nawet ta Harley wygląda inaczej, nie? Jednak. I ponownie, dla mnie to jest super. Uwielbiam Harley w tym wydaniu, ale...
Też,
jeśli ktoś lubi Suicide Squad, a ten film jednak zobaczyło trochę osób, nie? I pewnie Birds of Prey czy Harley Quinn chcieliby taki wynik, no to w tym momencie no nie widać też po tej kampanii jakichś elementów, które by wyglądały znajomo zwyczajnie, nie? Widać, że to jest kompletnie co innego.
Ale i w drugą stronę, niewystarczająco innego, żeby ludziom, którzy byli zniechęceni Suicide Squad, uświadomić, słuchajcie, tu mamy coś naprawdę innego, tu mamy zupełnie inną fabułę, inną historię. Bo ci ludzie, którzy stwierdzili, że nie chcą kolejnego Suicide Squad, widziałem całą masę komentarzy, która patrzyła, to jest ta sama Harley, więc może zostanie znowu to same gówno. A tymczasem po prostu patrzyli na to i nie widzieli tam nic konkretnego. To znowu mówię o tym braku jakiegoś pomysłu. Gdyby pokazać naprawdę, co właściwie ta Harley robi w tym filmie, pójść tym trochę dalej. Na przykład masz ten moment, kiedy ona w trailerze przychodzi na posterunek policji i mówi, że chce zgłosić przestępcę. W filmie ta scena działa według mnie fantastycznie. W trailerze według mnie możesz ją spokojnie porównać do kolejnego jego tego motywu z Suicide Squad na zasadzie ona mówi, że jest szalona właśnie. Po raz kolejny Harley mówi, że jest szalona, nie? Mówię, kontekst tej sceny był świetny w filmie, ale w trailerze jak oglądałem, to dosłownie widziałem znowu te same bity, czyli Harley, wiesz, tłumaczyć po raz setny, że jest szalona. I mówię, po raz kolejny nie było wystarczająco dużo tego odróżnienia. I jeżeli mówimy o Jokerze, ja bym uważam, że nie użycie go w kampanii jest błędem. Ktoś mógł powiedzieć, że szczucie Jokerem i tak dalej, to pokazać go w innym świetle. Nie pokazać go jako elementu tego, że Harley za nim tęskni, tylko właśnie całą masę miejsc, gdzie ona niszczy różne rzeczy związane z Jokerem na przykład. Wiesz, to takie uwolnienie się naprawdę od niego. Tak to mogli pokazać, ale cały czas, żeby ten Joker był tam obecny, bo to jednak jest postać, która jest dużo bardziej kojarzona. Już olać Batmana w tym momencie, już i tak jesteśmy w dobrym miejscu, gdzie DC nie musi cały czas używać Batmana. Tutaj są odniesienia do Batmana w filmie, ale i zresztą w trailerze też, ale dobra, olejmy Batmana, jesteśmy krok dalej, teraz używajmy Jokera, to i tak już jest lepsze.
Znaczy, to wszystko się sprowadza dokładnie do tego, że kampania po prostu była zbyt mało wyraziste, nie? I te elementy tej kampanii też były za mało wyraziste, w zasadzie, wiesz, wspomniałem się o Shazamie. Przynajmniej z tych trailerów Shazama można też było wyczytać, co to jest za film, jakiego rodzaju to jest film, nie? No, gość jest w kostiumie superbohatera, no to superbohaterowie, nie? Lubię superbohaterów, to może się przejdę. Plus komedia, nie? No bo są gagi. I to już ci daje jakieś tam pojęcie, o co chodzi. Natomiast problem jest taki, że te trailery Birds of Prey czy Harley Quinn też nie za bardzo wiadomo, jaki to jest konkretnie film, jaki to jest gatunek w ogóle. Czy to faktycznie jest ten film, coś w stylu filmów Guy Ritchie'ego czy Quentina Tarantino, tak jak wyszliśmy z kina i było widać masę nawiązań, czy może właśnie to jest coś w stylu typowego filmu superbohaterskiego, czy może to jest coś jeszcze innego?
A może coś jeszcze powalone, jak masz ten motyw w trailerze, jak ona jest Marilyn Monroe. to będzie film przetkany jakimiś takimi dziwnymi motywami. Wiesz,
oglądasz to i szczególnie patrząc na ten drugi zwiastun, gdzie też ta muzyka była ważna w kontekście montażu tego. Jakby ktoś mi powiedział, że to jest musical, to ja też bym w to uwierzył, no tak. Bo można tak pomyśleć, nie?
Dokładnie.
I myślę, że też dla wielu potencjalnych odbiorców, no zwyczajnie to było troszkę, no, kupowanie kota worku w tym momencie, bo za bardzo nie było wiadomo, na co się piszą. Gdyby mocniej może zaznaczono to, że to jest właśnie, i tutaj mówiliśmy wielokrotnie też o tym, że dziwnie, że nie było Red Band trailer, tego trailera z Erką.
Gdyby
wrzucono taki trailer i on by się zaczął nawet tak bardzo musicalowo, powiedzmy, z braku lepszego słowa, jak ten pierwszy zwiastun, ale potem to by się nagle zamieniło, wiesz, w coś bardziej brutalnego, no, i by ci to pokazało, że to jest faktycznie coś, co wiesz, wyrosło na filmach Ritchiego czy Tarantino, no to myślę, że już by było łatwiej przynajmniej ocenić, co to jest za film.
Okej, okay, to jest kolejna rzecz, bo muszę wrócić do tego Red Band. Mówiliśmy o tym przy każdej możliwej okazji, ale jest jedna rzecz, o której ostatnio pomyślałem, bo ten trailer, ten film jest w Erce. Automatycznie wycinasz część publiki i nie reklamujesz tego w odpowiedni sposób. Popatrzmy na filmy, które... Inny film, który tutaj jest bardzo dobrym przykładem, to jest Aquaman. Mógłbyś powiedzieć, że naleciałości są podobne. Ktoś może powiedzieć, że na przykład nie pójdzie na Harley Quinn, bo nie podobał mu się Suicide Squad i widzi podobieństwo. Równie dobrze mógłbyś założyć, że ludzie nie pójdą na Aquamana, bo niedawno było Justice League w stosunku do Aquamana, prawda? Różnica polega na tym, że po pierwsze, trailery pokazywały Aquamana zupełnie inaczej. Miałeś wyraźnie, patrz, pokażemy ci podwodny świat, pokażemy ci te podwodne królestwo, pokażemy ci te dziwne stwory, które tam mieszkają i tak dalej. I wyraźnie się odcięli trailerami od Justice League, czego Harley nie do końca zrobiła. Ale po drugie, ten film walnął mocno w Chiny. Gdyby nie Chiny, ten film dalej byłby kolosalnym sukcesem, ale no umówmy się, Chińczycy pokochali Aquamana. Ten film zarobił kokosy w Chinach, bo ta stylistyka bardzo przemawiała do tamtego rynku. I teraz robisz tą Harley Quinn i wiesz, że Chiny nic nie dadzą. Ja wiem, znowu ktoś powie koronawirus i tak dalej. Okej,
tak by nie dało.
Kiedy
no,
ktoś
jasne,
właśnie, nakręca ten film, nie ma tego. No to zareklamuj to chociaż tak, żeby pokazać ludziom, że to jest Erka, bo i tak już Chiny straciłeś, już i tak ich nie użyjesz. I ja nie wiem w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby nie dawać nawet jednego Red Band trailera, to nawet niewiele cię więcej kosztuje. No. Robisz ten sam trailer, tylko wstaw parę scen i parę faków, koniec. Żeby dać do zrozumienia tym ludziom, którzy mogą być tego typu treścią zainteresowani. To jest
jedno z największych przewinień. Czerwona plansza robi swoje, nie? No jak zobaczysz tą czerwoną planszę, okej, dobra, teraz będzie coś dla...
Jak w ogóle możesz nie reklamować swojego erkowego filmu Erką w dzisiejszych czasach? To jest dla mnie...
Gdzie ta Erka
jest
wielokrotnie paranoja. Mówiliśmy, nie, że... jasne, nawiasem mówiąc, no, Harley Quinn to jest film, gdzie ta Erka jest sensacjonalna i jest wpleciona w ogóle w to, jak ten film wygląda. Ale już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta Erka bardzo często jest przede wszystkim elementem marketingowym. Jak mówisz, że to jest film z Erką, od razu mówisz publiczności, czego mają się tutaj spodziewać.
No dokładnie. I dla mnie to jest, szczerze mówiąc, jedno z najgorszych przewinień tej całej kampanii, że ani razu nie było to zakomunikowane. Naprawdę, kilka faków w trailerze, które by dały do zrozumienia parę rzeczy. Z dwa razy popęknięta noga, jak Harley uderza młotkiem czy baseballem, i to już by w zupełności wystarczyło. Więc
mi się przypomina, od razu jak mówimy teraz o Harley Quinn, to mi się przypomina podobny film w pewnym sensie, który też ucierpiał i dokładnie ucierpiał na tym samym. Bad Times at El Royale, Drew Goddarda. Swego czasu, to był jego pierwszy film po Cabin in the Woods i też miał być taki bardzo tutaj w stylu tych wszystkich filmów Tarantino. Też miał trailery, które były śliczne, które miały fajną muzykę, które zresztą film miał fajną obsadę, ale za cholernie wiedziałeś, o czym to jest, poza tym, że jakiś hotel i tyle. No i nikt na ten film nie poszedł, nie? Mimo że w sumie był naprawdę udany. I no, znowu, jakby nikt się na tym błędzie najwyraźniej tutaj nie nauczył. Natomiast kurczę, mam wrażenie, że dużo tych elementów, o których my tutaj mówimy, być może wynikają z tego, że ten marketing nie był do końca właśnie planowany przez, nie wiem, studio, ale może duży wpływ na to miała właśnie ta strona kreatywna, no bo czego by nie mówić, zwiastuny czy tytuł i tak dalej, to wszystko jest spójne jednak, nie? W tym sensie, że no... przydałaby się ta Erka, oczywiście zwiastuny tego nie oddawały, to jasne, ale jakby ten klimat, powiedzmy, estetyka i tak dalej, no są spójne, nie? Jakby... nie zdziwiłbym się, jak gdyby tytuł to był pomysł, wiesz, nie wiem, Margot Robbie, albo reżyserki, albo kogokolwiek innego.
To nie myślała sobie, że taki ma być tytuł. Tak.
Bo jej się to przyśniło i stwierdziła, kurczę, to jest super tytuł. I wiesz, zabrakło, być może, no nie mówię, że tak było, nie? Ale być może zabrakło kogoś, kto by przyszedł z Warnera i powiedział, no... Fajny ten tytuł, ale to się nie sprzeda w zwyczajnym świecie, nie? Słuchajcie, no nie da rady, bo to nie jest tytuł, który by ściągnął kogokolwiek do kin. I tak samo w przypadku zwiastunów i tak dalej. Trochę mi to tak wygląda mimo wszystko, bo od strony artystycznej, jakby podobnie, wszystko mi tutaj gra, nie? I mi się absolutnie wiele rzeczy w tym podobało. Natomiast właśnie, no, czym innym jest zrobić super rzecz, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy musisz to sprzedać, nie? I niestety, jest... ale filmy hollywoodzkie, przede wszystkim hollywoodzkie, no są jednak, muszą być tym kompromisem między biznesem a sztuką, no bo inaczej nie będzie komu robić sztuki, nie?
A to jest w ogóle zabawne, jak paradoksalnie zawsze mówimy, jak źle, jak się studio wpieprza komuś w proces kreatywny i samotworzenie filmów i że bardzo wolimy, kiedy jest to wersja autorska, ale z drugiej strony studio musi się wpieprzać w robienie marketingu. Jakby ja mam gdzieś, jeżeli marketing będzie najgorszym marketingiem z mojej perspektywy, jaki może być. Jeżeli pójdę na ten film i film mi się spodoba, no to już co za różnica, jaki był marketing dla mnie, ważne, by film był dobry. Więc niech studia się wpieprzają, niech robią badania fokusowe, tylko niech nie, one nie działają na film, niech film powstaje swoją drogą, ale później, jeżeli chcecie go wypromować, to róbcie go pod statystyki, róbcie go pod ankiety, róbcie go pod wszystko, co macie, pod wszystkie słupki, jakie macie. Ja mam naprawdę gdzieś w tym momencie to. Niech te filmy będą lepiej promowane. I wiesz, co jest zabawne w tej całej akcji? Kiedy teraz mamy na dobrą sprawę czwarty film DC, jeżeli liczysz Jokera, bo niby nie to samo uniwersum, ale czwarty film jakby DC, który ma dobre oceny krytyków z rzędu. Od Aquamana, Shazam, Joker i teraz to. Cztery filmy z rzędu. Możemy powiedzieć już, że na tej chwili DC w jakiś sposób wyszło na prostą. Możemy powiedzieć, że tam już faktycznie ogarnęli się i te filmy robią przynajmniej dobre, nie? Tak jak o Marvelu się mówi, że filmy Marvela nie muszą być wybitne, niektóre zdarzają się, ale generalnie są dobre. I wydaje mi się, że DC już w podobny tryb weszło. Ale ludzie, którzy robili kampanie reklamowe do poprzednich filmów, robili dużo lepszą robotę niż obecnie. Bo co by nie mówić o Suicide Squad, on miał fantastyczną kampanię reklamową. Czy była dobra z mojej perspektywy, że ciągle puszczali ci Queen i coś takiego? No nie, to jest tanie, ale działa. I ludzie poszli masowo na Suicide Squad, nie wiedząc kompletnie, kim są te postacie. W Suicide Squad zarobił ponad 700 baniek, miał fatalne recenzje i to się oczywiście odbiło później na Justice League, chociaż wydaje mi się, że Batman i Superman bardziej. Ale mimo wszystko kampania była rewelacyjna, nie rewelacyjna artystycznie, ale rewelacyjna pod tym względem, co kampania ma osiągnąć, czyli zapełnić kina, prawda? I zrobiła to. Batman v Superman. I tutaj jak właśnie najlepszy przykład tego, jak mówię, że pierwszy weekend otwarcia to nie jest jakość filmu. Batman v Superman, ile? 180 milionów, to było kolosalne otwarcie. I znowu, kampania była super, pokazywała ci to, co ludzie chcieli zobaczyć. Batmana i Supermana, którzy się po pyskach nawalają. Wszystkie plakaty, chociaż wiadomo, że film nie do końca był o tym, w sumie nie wiadomo do końca o czym był, ale wszystkie plakaty, to był Batman stojący naprzeciwko Supermana, patrzył na siebie groźnie, te loga. Po prostu ten film był promowany naprawdę dobrze. Ale ludzie poszli do kina, okazało się, że niekoniecznie się podoba i spadki miał gigantyczne. I to wtedy widziałeś, okej, ludziom się ten film nie podoba i Justice League potem najbardziej o tym oberwało, jak Batman i Superman, ile miał? 67%, 8% spadku? Pod 70% podchodził prawie, że. No to było naprawdę widać. I teraz paradoksalnie przechodzimy do tego, kiedy filmy się generalnie podobają, ale nagle okazuje się, że kampania leży, nie? Kiedy Warner wreszcie złoży te dwa czynniki w kupę, bo trochę smutne jest.
No jest jeszcze jeden temat, jeszcze jak mówimy właśnie o Suicide Squad, no to bardzo widać tutaj zmianę wizerunku naszej bohaterki, nie? I wraca tutaj temat tych argumentów, że być może, powiedzmy, mniej przeseksualizowany wizerunek bohaterek być może odrzucił dużą część męskich odbiorców. Ja bym nie odrzucał tego tak może od razu, natomiast mam wrażenie, że to nie ma za bardzo wpływu na ten ogólny wynik i starałem się do tego podejść jak najbardziej tutaj bezstronnie, jak tylko się dało. I teraz myślę, że najlepszym argumentem przeciwko temu jest to, że kiedy prześledzimy sobie demografię zwyczajnie od ludzi, którzy chodzą do kina na te filmy, to niezależnie od tego, czy mówimy o Suicide Squad, który miał większe otwarcie, czy w ogóle jakichkolwiek filmach superbohaterskich, gdzie zazwyczaj, szczególnie w przypadku, nie wiem, o ile dobrze pamiętam, w przypadku Black Panthera czy Captain Marvel, ta demografia wyglądała dosyć podobnie. Jakieś 55 facetów albo 60% facetów, 40% kobiet, nie? Zazwyczaj tak to wyglądało. I w przypadku większości filmów superbohaterskich tak to mniej więcej się rozkłada. Natomiast z tego, co się orientuję, demografia Suicide Squad, nie Suicide Squad, czyli tego ostatniego filmu Harley Quinn, Birds of Prey, to też jest ile? 54% mężczyzn. Więc dalej jakby to się rozkłada po połowie, więc to nie jest tak, że film zrobił mniej, bo do kina poszły same kobiety, a najwyraźniej panowie tutaj spragnieni pośladków Margot Robbie stwierdzili, że wypożyczą sobie najwyżej na VOD Suicide Squad. No nie, jakby dalej ta sama część mężczyzn i kobiet ruszyła do kin, nie? Oczywiście no, te różnice procentowe będą różne. Być może znajdzie się, być może jest jakiś procent, na który powiedzmy ten element mógł wpłynąć. No okej, no nie będą mógł się ślinić w kinie. Czy ja nie sądzę, żeby akurat nie było do czego się ślinić na Birds of Prey, ale nie będą mógł się ślinić w kinie, no to dobra, to nie pójdę do kina. Na pewno była duża część takich odbiorców i może na jakieś tutaj, na jakieś procenty to wpłynęło, ale w takim ogólnym rozrachunku jakby no nie sądzę, żeby była to duża różnica. Szczególnie biorąc pod uwagę, że były filmy takie jak Captain Marvel na przykład. Myślę, że to jest najlepszy przykład. Captain Marvel, film, który z jednej strony też miał bohaterkę na pierwszym planie. Ta bohaterka nie była w ogóle, wiesz, tutaj w jakiś sposób tutaj rozseksualizowana. Mało tego, kampania wokół tego filmu była też bardzo taka, wiesz, feministyczna, nie? Dużo się przynajmniej mówiło o tym filmie w tym kontekście, była ta cała drama związana z Brie Larson i tak dalej, więc też teoretycznie to był ten film, który mógł odstraszać tutaj biednych, białych tutaj mężczyzn, takich jak my, od pójścia do kina, a jednak nie odstraszył, nie? Więc wydaje mi się, że no, niekoniecznie jest to, wiesz, argument przesądzający.
Nie,
tutaj.
Captain Marvel jakby to świetnie pokazuje, ale też czytałem podobne opinie o tym, że Hollywood się nauczyło, ludzie nie chcą oglądać żeńskich grup. No bo i oczywiście powołanie na Ghostbusters.
No tak, cały czas jest Ghostbusters, to jest ten.
No tak, Ghostbusters było w tobie, ale wiele osób podaje na przykład.
Birds of Prey będą takim samym przykładem przez najbliższe 5 lat, więc się przyzwyczaj.
Znaczy nie sądzę, żeby jeszcze Birds of Prey nie musi być topu finansował, ale potem na przykład jest podawane, no, Birds of Prey, znaczy Ghostbusters albo Ocean's 8. Ocean's 8 zarobiło pieniądze, ja tak chcę tylko przypomnieć. Ten film kosztował 70 baniek, zarobił prawie 300. To jest kilkadziesiąt milionów przynajmniej do kieszeni studia, na czysto. Więc to zły przykład. A jeszcze lepszy przykład, to jest taki, że niedawno było Hustlers. Film za bardzo niewielkie pieniądze, który zarobił naprawdę duże pieniądze z Jennifer Lopez w roli głównej i obsadą. De facto o czym był film Hustlers? O tym, że masz panienki, które robią na szaro bogatych kolesi. Generalnie o tym był film i zarobił wielkie pieniądze. Ludzie poszli na to masowo do kina. No, naprawdę? Jakby to nie jest problem. Ludzie lubią żeńskie grupy. Tylko...
Little Women ma w tym momencie 177 milionów dolarów.
Dokładnie. Film, który opowiada o siostrach, o czterech siostrach i ludzie idą na to dalej masowo do kina. Naprawdę to nie jest problem. Okej, ale Little Women to jeszcze możesz powiedzieć, że to jest damskie kino, jakieś wiesz, które nie ma w sobie akcji. Ale właśnie Ocean's 8 czy wspomniane Hustlers, no to już jest jakiś, to może niekoniecznie action movie, ale w jakiś sposób heist movie. Oba te filmy możesz w jakiś sposób pod heist postawić. Hustlers trochę mniej, ale ma elementy. Więc jakby dalej to się sprzedaje. Więc kompletnie, oczywiście jak chcesz ustawić pod swoją narrację, to proszę bardzo, ustawiaj. Ale no... Ja widzę porażkę właśnie w tym wszystkim, co powiedzieliśmy przed chwilą. Ten marketing był naprawdę skopany, ale nie tematyka, bez przesady.
No nie, no jedyny taki jednoznaczny argument, który możesz wysunąć, to, że nie jest tak, że zrobisz film o, wiesz, kobietach z bohaterkami na pierwszym planie, w kampanii dasz girl power i to się sprzeda automatycznie.
No to wiadomo, no że nie, a nie
już mieliśmy ostatnie, sporo wiesz. Przykładów, gdzie najzwyczajniej w świecie film po prostu wyglądał nieatrakcyjnie, no i w tym rozumieniu, że nieciekawie. Albo miał słabą kampanię, no ostatnio był Anioł Kiczaliego też.
Anioł Kiczaliego właśnie, to jest dobry przykład tego, gdzie kampania była fatalna i film nie zarobił. No, film był stopą finansową.
Więc tutaj myślę, że też racjonalnie patrząc, przede wszystkim ta kampania, to jak mało była wyrazista dla, wiesz, przeciętnego tutaj widza kina, widza filmów, no to jest główna przyczyna tego wyniku.
Ewidentnie, no takie błędy, Erka to swoją drogą, ale to, że wydali to tydzień przed walentynkami, nie mając absolutnie żadnej dużej konkurencji w Walentynki. Ja rozumiem, że w Walentynki byłby kolejny Deadpool, jakaś Captain Marvel, Wonder Woman, znaczy dobra, to jest ich film. No ale to właśnie, czy coś w tym rodzaju, że waliłoby w Walentynki, okej, z tym nie powalczymy. Ale nic nie ma i naprawdę musieli to wydać tydzień przed Walentynkami.
A idealnie wypada w piątek, kurczę, nie?
Właśnie dlaczego? To już jest naprawdę jakiś... Nie wiem, jakby ktoś sabotował ten film, bo po prostu od tego typu decyzje, które już naprawdę nic nie kosztują, to już nie jest kwestia dodatkowych trailerów, dodatkowych plakatów i tak dalej, ale taka najbardziej oczywista rzecz, jakbym miał tego typu film jeszcze, na który wiesz, że na przykład pary mogą pójść, no to przecież oczywiście, że zrzuciłbym to w Walentynki, ale jakby w ogóle im coś nie kliknęło w głowie, że ten film w ogóle może pod to podpisać, to jest najlepsze, bo Ryan Reynolds i jego ekipa doskonale wiedzieli, że pieprzonego Deadpoola możesz zrobić jako film walentynkowy. I był ten plakat świetny przecież z dołu, z Moreno Baccarin i Ryan Reynolds i ten taki, wiesz, walentynkowy love story i tak dalej. Tam ewidentnie ludzie wiedzieli, że cholernego Deadpoola, który biega, kroi ludzi na kawałki i tak możesz sprzedawać jako love story. I naprawdę tutaj nikt nie wpadł na to, robiąc to w takim terminie. Ja jestem... Jedyna rzecz, która mi tutaj cokolwiek pokazuje, to jest ta cała informacja, która jest... Nie wiem na ile pewna o tym, że były w okolicach Comic-Conu pokazy testowe, które wypadły kiepsko i Hamada zarządził dokrętki, żeby ten film poprawić. Jeśli tak, no to ewidentnie został poprawiony, ale może przez to potem nie do końca wiedzieli, może kierunek był inny i gdzieś tam to po drodze się rozjechało po tym.
No może, no bo ponoć te dokrętki dodały dużo akcji, nie? Do tych takich elementów właśnie podbijających brutalność i tego typu elementy tego
no
filmu.
No to wtedy, że nie wypromowali tego, co dodali, to też jest dziwne.
No to ale... tym bardziej, nie? Że właśnie wydaliśmy na to pieniądze dodatkowe.
No,
może...
ale nie powiemy ludziom, że to zrobiliśmy.
No, natomiast to teraz pojawia się pytanie, co dalej w takim razie? Czy jakie mamy argumenty za i przeciw temu, że ten film jednak, no nie wiem, wyjdzie na zero, tak? Bo to jest okay. Ten cel realny, jaki jeszcze tutaj powinien być przed tym filmem.
Z wyjściem na zero wydaje mi się, że ma naprawdę duże szanse. Tak jak mówię, jest mniej więcej w połowie drogi do tego. Po jednym weekendzie recenzje są naprawdę dobre. W tej chwili to jest jakieś 80%, to jest naprawdę i Verified Reviews to też jest 80%. Czyli ewidentnie sporej części, znacznej większości widzów i znacznej większości krytyków film się podoba. Co za tym idzie, mogą słowem szeptanym polecić innym. Jeżeli film ma tak niskie otwarcie, ale ma dobre recenzje, to znaczy, że jeszcze kupa ludzi, która nie jest przekonana, może cały czas pójść na ten film, bo jeszcze go nie widziała, prawda? To jest logiczne, tak jak czasami, wiesz, już wszyscy pójdą w weekend, no to ciężko więcej wyciągnąć. Więc spadki mogą być naprawdę niskie. I teraz tak naprawdę po drodze nie ma żadnej konkurencji. Pierwszy duży film, który wychodzi, to jest Mulan w marcu. I to jest naprawdę pierwszy film, który może robić jakąkolwiek konkurencję, bo to jest ten film ogólny, na który mogą pójść młodsi, starsi. Okej, to może odebrać widownię Birds of Prey, Harley Quinn. Ale do tej pory nie ma żadnej konkurencji tak naprawdę. No co, Sonic będzie konkurencją dla Harley Quinn? Nie sądzę. To jest naprawdę jednak inna publika w tym momencie. Więc mając tak czysty grafik właściwie do połowy marca, to naprawdę nie sądzę, żeby ten film nie odciął swojego. Czy rozbije bank? Wątpię. Brak Chin też swoje robi. Jednak takie filmy, które wychodziły w podobnym czasie, jak na przykład Alita, odbiły się mocno tym, że tam w Chinach doczołgały dużo. Ale znowu może rozejdzie się historia, że to jest RK. No robią te poprawki, że zmieniają tytuł. Może to trochę im jeszcze dołoży. Według mnie nie jest za późno na wypuszczenie spotów RK-owych. Nieraz Marvel nieraz rzuca spoty dodatkowe już po premierze, gdzie troszeczkę więcej zdradzają na przykład.
A teraz już z nowym tytułem zresztą.
Dokładnie, z nowym tytułem, który wchodzi do kin. Więc wydaje mi się, że na wyjście na zero i jeszcze zostawienie paru dolarów w kieszeni chociażby Margot Robbie i jej studia jest spora szansa.
No jeszcze w tym okresie, o którym wspomniałeś, kiedy konkurencji nie będzie specjalnie dłużej, no mamy te Walentynki, nie?
Walentynki.
14 lutego, piątek, więc w ten piątek jest szansa, że dużo osób pójdzie do kina, jeśli nie w piątek, no to dzień później. Mało tego, ten weekend jest jeszcze specjalny pod tym względem, że 17 lutego wypadają urodziny George'a Washingtona, więc mamy święto w USA, wolne. No więc wiadomo, że na te dni wolne zwykle też notują tutaj większą liczbę odwiedzających kina. Więc to może być w dużej mierze decydujący weekend, jeśli chodzi o przyszłość tego filmu, nie? No bo może się okazać, że naprawdę spadek będzie nieduży w związku z tym, że dużo osób pójdzie na Walentynki do ten film, ewentualnie właśnie tego 17. No potem już będzie sobie człapał raczej.
Jeśli pomimo tego spadek będzie ponad 50%, ten film jest martwy. Nie ma szans, żeby ten film odciął przy tak niskim box office, przy spadku ponad 50%. Jeżeli będzie poniżej 50%, albo naprawdę zdrowo przy tak niskim box office, na przykład 40%, to wtedy myślę, że już możemy widzieć drogę do wyjścia.
Więc w trakcie tego tygodnia myślę, że warto będzie zwrócić uwagę, czy Warner tutaj będzie, przeszukuje jednak dodatkowe spoty, może właśnie trailer. Nie, powiem tak, ta zmiana tutaj nazwy, myślę, że to jest jakaś tam jaskółka tego, że może jednak robią. Tutaj już coś robią. Stwierdzili, kurde, okej, dobra, jesteśmy
trochę pod ścianą. Mamy dobry film, ludziom się podoba, mamy dobre recenzje, mamy dobre opinie, kurde, może coś z tego wyciągniemy.
No właśnie, i nie zdziwiłbym się, jeśli faktycznie w tym czasie wyjdzie jakiś Red Band trailer na przykład, nie? Będę rozczarowany, jeśli nie wyjdzie.
Rozczarowany pod względem, że... trailer.
Tak. W ogóle no, rozczarowany pod tym względem, że film mi się podoba. Mam nadzieję, że sobie poradzi lepiej.
Podobnie.
Natomiast no jest... Film ma dobre recenzje. Czy się podoba ludziom? No jest okej z tego, co widzę. No te 80% póki co audience score na Rotten Tomatoes, no to jest tak okej.
To jest okej.
CinemaScore B+. Okej.
Okay. No, trochę poniżej
ale
tej średniej.
Ja mam wrażenie, że właśnie jakby... To, jak wygląda ten film, będzie tutaj troszkę jego kulą u nogi. To znaczy, to nie jest film dla wszystkich. To nie jest jednak blockbuster, wiesz, dla masowej publiki. Jestem pewien... I tutaj mówimy o tych... Te oceny z Audience Score i Cinema Score i tak dalej. No to są ci ludzie, którzy faktycznie poszli jednak na ten film już ten pierwszy weekend. Byli jak w jakiś sposób, z jakiegoś powodu, czy to z powodu postaci, czy kampanii, czegoś, jednak coś ich zachęciło, żeby jednak iść do kina. Teraz mówimy o tych nieprzekonanych, na których być może zadziałają jakieś troszkę bardziej bezpośrednie i bardziej toporne techniki marketingowe. Jestem pewien, że dużej części tych osób ten film się nie spodoba, bo on jest dziwny, on jest inny, on jest inaczej, zupełnie jest inaczej prowadzona narracja, zupełnie inaczej wygląda i no wydaje mi się, że no trudno będzie, jak ci ludzie pójdą do kina, wydaje mi się, że jakby ogólne tutaj opinia publiki może się troszkę obniżyć, że to jednak to jest ten film, którego będziemy wspominać pewnie za parę lat jak Scotta Pilgrima, że no fajny był tutaj, dużo wniósł. Ale nikt go nie obejrzał i co najwyżej będzie podawany dalej w grupkach znajomych, bo no to nie jest film mimo wszystko, który wiesz, miałby szansę mimo wszystko się spodobać.
No, banku nie rozbije, ale cały czas widzę, że spokojnie to może być ten film po Shazamie. No, Shazam był familijny i zarobił ileś tam. Jakby cały czas nie sądzę, żeby ten film miał poza zasięgiem na przykład 300 milionów. Jak wspomniane, już on zejdzie zresztą. To cały czas uważam, że kiedy wszystko się skończy, takie 300 milionów to może być spokojnie domknięcie tego box office'u, a przy 300 milionach umówmy się, to jest jakieś 60, 70, 80 już na czysto wtedy. No to nie będzie powodów do płacenia.
No to wciąż
wtedy,
jakby, nawet mimo tego, co powiedziałem, to wciąż są jakby tutaj granice, żeby faktycznie dało radę no nie obwieścić, wiesz, klęski, nie? Ani klapy wielkiej. Rozczarowanie,
no,
co najwyżej.
Mówię, nawet klapy, no... Przy takich pieniądzach to dalej jest sukces. Więc to nie jest tak, że jak film komiksowy nie zarabia miliarda, to jest porażką. Jeżeli film ma kilkadziesiąt milionów dolarów zysku na czysto, no to jest sukcesem. Nie ma znaczenia, jaki to film. Po prostu jest sukcesem. Tak, studio zarobiło duże pieniądze na nim. I to jest też fajne, jak można patrzeć na otwarcie Harley Quinn, bo możesz powiedzieć, że to jest najgorsze otwarcie DC? Możesz. Ale możesz również powiedzieć, że to jest czwarte najlepsze otwarcie w historii R. Też możesz tak powiedzieć. Więc mówię, oczekiwania naprawdę zostawmy w domu i popatrzmy. Najlepszy wymiar jest tego, czy film stracił pieniądze, czy zarobił pieniądze. A na razie jeszcze ma szansę zarobić.
Tak, no to tak samo jest, jak weźmiemy pod uwagę otwarcia generalnie filmów DCU, nie? Jakby no cały czas są spadają, tutaj cały czas ten wykreślik idzie w dół. Oczywiście nie licząc Jokera, nie? No ale Joker nie jest de facto w DCU, ale jak spojrzymy na filmy DCU, no to od Batman v Superman to już tak pikuje w zasadzie i z Harley Quinn się to nie wyłamuje pod tym względem, nie? Natomiast no też każdy z tych filmów kosztował inaczej, każdy z tych filmów miał trochę inną sytuację, więc no to jest zupełnie inna rozmowa, nie? Natomiast no, w przypadku mam wrażenie, że sprowadzając to do takiego najprostszego wniosku, no Birds of Prey muszą tutaj celować, muszą celować wyniki tutaj podobne do wyników Shazama, nie? No, bo to jest podobny budżet jednak. Dalej jakby mówimy o filmie, który nie ma wielkich ambicji tutaj ściągania tłumów do kin, ale też niestety Birds of Prey czy Harley Quinn to jest z wielu różnych powodów film, bym powiedział, przełomowy i jednak nowatorski to nie jest dobre słowo, ale to jest taki film, który jednak no robi niektóre rzeczy jako pierwszy na taką skalę, więc tego typu filmy bardzo często niestety muszą tutaj muszą cierpieć na tym, że pewne trendy czy sympatia publiki jeszcze się nie wykształciła, nie? Wydaje mi się, że każdy kolejny film, który postawi na podobną koncepcję tutaj, że na przykład postawi nam na film tylko z kobiecymi bohaterkami, albo który właśnie no niekonwencjonalnie podziela tego tematu, ale już znacznie lepiej, wiesz, wyciągnie wnioski z kampanii chociażby i lepiej to wypromuje, no to będzie już miał łatwiej, nie? Bo też myślę, że znajdzie się też sporo osób, które pójdą na ten film i się przekonają, nie? I być może będą otwarte na kolejne tego typu filmy.
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć na koniec, że właśnie dobrym przykładem jest Aquaman, film, który zarobił, miał otwarcie, uwaga, $67 milionów. Przy wielu innych wykresach moglibyśmy powiedzieć, że to jest kiepskie otwarcie filmu. Film zarobił ponad miliard na świecie i nawet jeżeli odejmiemy Chiny, czyli to, czego Harley nie ma szans wziąć, to cały czas ma ponad 800 milionów w banku. 800 baniek bez Chin ma Aquaman na koncie przy takim otwarciu. Okej, okay, Harley ma o połowę gorsze otwarcie. Załóżmy, że zarobi o połowę mniej. To jest dalej ponad 400 baniek. To jest w tym, jeżeli Harley zarobiła ponad 400 baniek, to ten film w tym momencie byłby naprawdę śpiewająco. Mówię, a wystarczy zarobić 300 i to już jest ogromny sukces. Głównie dlatego też, że kosztuje znacznie mniej niż Aquaman. Więc pamiętajcie, że z tym otwarciem, jasne, fajnie jak jest duże, ale to jeszcze jakby nie przesądza wszystkiego i na przykład wspomniany Batman v Superman miał 180 milionów, a skończył zaledwie na 800 ileś tam. Bo miał duże spadki i tak dalej, więc mówię, tutaj jasne otwarcie jest ważne, ale nie jest kompletnie przesądzające.
No i wiele osób teraz, szczególnie tych osób, które tak jak mi ten film się podobał, no zastanawiałem się, czy w takim razie Warner nie zareaguje nerwowo i na przykład nie odpuści sobie filmu w tym stylu, albo czy no, w ogóle zamknie tutaj możliwość robienia tego typu mniejszych produkcji. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, pomijając kwestię tego, że w ogóle mam jestem zdania, że raczej pracują tam ludzie, inteligentni ludzie, którzy nawet jeśli popełnią błędy, to raczej jakiś wniosek z tego wyciągną.
Właściwy wniosek.
To podstawowa rzecz jest taka, że zrobili film i ten film, jakby sam film jest bardzo dobry, ma bardzo dobre recenzje, więc nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby uważać, że jakby rodzaj filmu, czy tematyka, czy bohaterki i tak dalej są tutaj błędem, czy są przyczyną tej powiedzmy gorszego wyniku. No nie. Problemem jest to, jak film został wypromowany i zresztą ta zmiana, tak jak wspomnieliśmy na początku, zmiana tytułu jakby wskazuje na to, że ktoś tam się zorientował, że aha, okej, dobra, to tutaj taki problem, nie?
Coś tu robiliśmy. Tak.
No, więc nie panikowałbym.
Trzymam kciuki, żeby ciągnął właściwe wnioski. A jeszcze, żeby ten film zarobił, no to wtedy już nie będzie żadnego problemu. Wtedy fajnie, że zarobiliśmy coś tam, może zrobilibyśmy lepiej, to zarobilibyśmy więcej.
No dobra, to słuchajcie, przejdźmy sobie do naszego drugiego tematu, czyli zapowiadanych otwarć dwóch filmów, które nas szczególnie interesują, o których też mówimy od dawna na napisach końcowych. Pierwsza rzecz, Mulan. O Mulan już zresztą, nie wiem, czy tutaj w Omnium Box Office nie mówiliśmy, chyba tak. W każdym razie pojawiło się przewidywane otwarcie dla Mulan według Box Office Pro. I ono sytuuje się od 40 do 60 milionów dolarów, celują 46 milionów dolarów. Co jest naprawdę małym otwarciem przy budżecie wynoszącym, nie wiem, kurczę, 300 milionów czy coś takiego. Pewnie oficjalne my podadzą jakieś tam niższe, no ale wiemy, ile ta produkcja musiała kosztować. I wiemy też jednocześnie, że w momencie, kiedy mówilibyśmy o tym, że w Chinach wszystko jest okej, to można by powiedzieć, że okej, liczą na duży tutaj przychód z Chin.
To normalnie byłoby realne.
I nie da się ukryć, że ten film od samego początku widać było, że jest robiony z myślą o chińskiej publice i wygląda inaczej w związku z tym niż te poprzednie adaptacje tutaj kreskówek Disneya. I teraz ten stosunkowo niski wynik, tak? Jeśli porównamy go do tego, jak wyglądało otwarcie Aquaman, Aladyna, czy Króla Lwa, czy wcześniej jeszcze Pięknej Bestii i tak dalej, no jest też, można znaleźć argumenty za nim, nie? Przede wszystkim to, że sama Mulan nie jest tak popularną marką jednak w USA, czy generalnie na Zachodzie, jak Król Lew, jak Piękna i Bestia, nie? To już jest ta troszkę późniejsza animacja, więc powiedzmy też to punkt wyjściowy no jest ciut mniejszy niż wcześniej. No i mamy oczywiście te wszystkie zmiany, które właśnie na mocy tego, że to jest film robiony dla chińskiej publiki, zostały tutaj dokonane. I ja cały czas widzę w sieci masę tutaj narzekania, oburzenia i tak dalej. Gdzie jest Muszu? Gdzie jest ten świerszcz?
Gdzie są jakieś piosenki? Tam...
Piosenki, tak. I gdzie są piosenki? I no, jakby wiele osób nastawia się trochę negatywnie do tej adaptacji, nie? Więc jakby ten niski wynik na Zachodzie, no nie jest, powiedzmy, tutaj... No, są argumenty za nim. Aczkolwiek, ja też tutaj Box Office Pro oczywiście wylicza te swoje tutaj otwarcia na podstawie różnych za i przeciw. Mam wrażenie, że niektóre przeciw są troszkę wyolbrzymione, więc nie wiem, czy ten wynik nie jest trochę i tak zaniżony. Zwykle są zawyżane te wyniki, jak w przypadku Birds of Prey na przykład, no ale tutaj mam wrażenie, że kto wie, czy i tak nie byłoby więcej. Ale wciąż mówimy tutaj o filmie, który jednak w tej sytuacji no nie będzie mógł liczyć na duży tutaj przychód z Chin, ani teraz wygląda to też na duży przychód z Zachodu. I co dalej w takim razie?
Ja obawiam się, że ten film może być topą finansową, znowu bez względu na jakość tego filmu. Nie mieszkam w Stanach, więc nie mam pojęcia też, jak szeroko zakrojona jest kampania Mulan. Czy jeżdżąc po mieście, po Nowym Jorku, po innych dużych miastach, mamy na przykład wszędzie banery, czy mamy wszędzie plakaty i tak dalej Mulan? Możliwe, że nie. Możliwe, że jakby wiedzieli, że ten film tutaj nie trafi tak mocno i znowu chcieli się skupić na Chinach. I prawdę mówiąc, znowu, wracając do Birds of Prey, ta kampania reklamowa Mulan jest absolutnie fatalna na Zachód. Ta estetyka, to jest pokazane, w jakim tonie są zachowane te trailery, bez dowcipów, bez takich znacznie... To na Zachodzie nie działa. W Stanach, ale też wiemy, że w Europie my chcemy naszych luźniejszych bohaterów, my chcemy naszych bohaterów, którzy są trochę bardziej... Szczególnie w akcji.
One-linery potrzebujemy, no.
One-linery by się przydały właśnie, czy coś takiego. Szczególnie właśnie w filmach akcji, no bo wiadomo, dramaty to inna sprawa, ale w filmach akcji tak. Znowu też ta stylistyka walki, te bieganie po ścianach, te wszystkie rzeczy, to też nie jest coś, co tutaj się jakoś wyjątkowo dobrze przyjmuje, więc no niestety... Tutaj znowu, ja bardzo liczę na to, że Disney wyciągnie właściwe wnioski, jak będzie wtopa finansowa tego filmu. Boję się, że nie. I od tej pory będziemy dostawali same filmy z piosenkami, jeden do jednego, tak jak było. Same Król Lwy od tej pory nas czekają. A według mnie, no prawda jest taka, że no nie dało się tego przewidzieć, co się stanie. I ten film ma fantastyczną promocję dla Chin i absolutnie gównianą promocję na Zachód. Tak jak mówię, nic, jakbyś chciał, żeby ten film sprzedał na zachód, to powinien właśnie mieć one-linery i może parę piosenek, a nawet jak nie piosenek, to chociaż spróbować zrobić, skoro już mamy ten film, w którym nie ma piosenek, chociaż pokazać parę fragmentów, gdzie bohaterowie chociaż mówią w ten sposób, że masz wrażenie, że to jest adaptacja piosenki po prostu bez piosenki. Na przykład jak mówi Donnie Yen w pewnym momencie, że zrobię mężczyzn z każdego z was, troszeczkę tę scenę przeciągnąć, może nawet nagrać jakiś dialog, którego w filmie nie ma. Ja wiem, że to jest oszukiwanie, ale w tym momencie są w tak podbramkowej sytuacji, w jakiej są. Więc nie dziwię się absolutnie. No to Mulan myślę, że będzie pierwszą po Dumbo, pierwszą dużą wtopą Disneya. Tym bardziej, że jest dużo droższy film od Dumbo.
No i tutaj też mógł się pojawić argument, że... Znaczy w ogóle filmy, powiedzmy animacje dla całej rodziny, to też nie są zwykle filmy, które mają super otwarcie. To są filmy, które korzystają na też długich nogach, kolejnych weekendach, no bo no rodziny z dziećmi niekoniecznie lecą na dany film już pierwszy weekend, nie? Idą kiedy mają czas, kiedy mają kasę i tak dalej. Natomiast no problem pojawia się, kiedy taki film kosztuje 300 milionów dolarów, to wtedy nawet wiesz, całkiem niezła powiedzmy frekwencja w kolejnych weekendach też tutaj dużo nie da tak naprawdę, nie? Nawet jeśli film okaże się fantastyczny i znowu dostanie świetne recenzje w zachodnich serwisach i będzie pozytywnie przyjęty, to wciąż to będzie za mało,
taki budżet
żeby
odrobić, to jest
żeby odrobić ten budżet. No.
Właśnie o to chodzi, to jest ta różnica. Birds of Prey przy 80 bańkach może to odbić dobrymi recenzjami, w sensie jeszcze trochę ludzi pójdzie przez parę tygodni i film wyjdzie na swoje. Przy Mulan to jest nierealne. Nie przy takim budżecie. To musi być mega blockbuster. I znowu, te trailery nie wydają mi się, żeby zachęcały bardzo rodziców z dziećmi, żeby szły na ten film na Zachodzie. Pewnie w Chinach tak. Myślę, że wiedzieli, co robią. Ale to nie jest ten film o tej wesołej księżniczce, na który wiesz, że fajnie zabrać dzieciaki, bo się będą dobrze bawić. No przynajmniej trailery tego nie pokazują. Masz tą walkę, masz tą...
No nie, to wygląda jak poważny,
masz przemoc,
mroczny film.
Mroczny film, dokładnie. Masz przemoc, widzisz ludzi, którzy są ciachani tymi mieczami. No to nie jest coś, co według mnie powie rodzicom, ej, bierzcie na to swoje dzieci. Przynajmniej nie u nas. Więc no, gorzej się nie mogło wydarzyć. Wiadomo, że jakby jakby tej sytuacji największą tragedią nie jest to, że Disney nie zarobi pieniądze, tylko są większe tragedie, ale pochodną od tego no, jest to, co się stanie prawdopodobnie z Mulan. I może być jakaś tajemnicza rzecz, może te kina w Chinach, które będą otwarte, ludzie, którzy mogą podróżować, którzy nie są objęci kwarantanną, będą masowo jeździć do tych kin, może faktycznie tam jednak jakieś pieniądze będą i film w końcu nie straci, bo będzie aż tak gorącym towarem w Chinach pomimo całej tej sytuacji. Ale na tą chwilę, jeżeli Mulan okaże się w topu finansową, nie będę zdziwiony.
No i oczywiście sporo osób mówi, że dobrze tym tutaj Disneyowi, niech nie robi w takim razie filmów pod Chiny, niech nie współpracuje z Chinami. No, mam wrażenie, że to może się brać z tego, że my tutaj wspominaliśmy o tym temacie, że też nie jesteśmy fanami, kiedy filmy są robione tak, żeby przypodobać się rynkowi chińskiemu. Jest duża różnica mimo wszystko między, wiecie, robieniem
filmu... Chińską legendą.
Tak, to w ogóle to jest osobna kwestia, że to jest film o chińskiej legendzie z chińskimi bohaterami, akcja się dzieje w Chinach, więc nic dziwnego, że robią to pod rynek chiński, nie?
Dokładnie.
Ale też nawet, jakby to jest, nawet gdyby to nie było Mulan, gdyby to był po prostu film robiony przez, nie wiem, Disney albo jakąkolwiek inną wytwórnię, na rynek chiński, dla chińskich widzów, to też by była zupełnie inna sytuacja niż to, o czym my zwykle mówimy, nie? Bo my mówimy, że to zwykle wpływa kiepsko na filmy, które są dla wszystkich, nie? Które mają być i na rynek zachodni, i na chiński. Bardzo często po prostu...
Ogonek Chin próbują powiększyć.
Tak, po prostu zazwyczaj, i zazwyczaj to polega na tym, że zwyczajnie taki film się rozwadnia jak najbardziej, żeby nie obrażał ani tutaj naszej widowni, ani chińskiej widowni, nie? Żeby był dostatecznie dobry dla nas i dostatecznie dobry dla Chińczyków, nie? I wtedy niestety, no, faktycznie dostajemy filmy, które tracą na tym. Natomiast sytuacja, w której wytwórnia robi film konceptualnie spójny pod tamten rynek i my go dostajemy przy okazji, no to jest super sytuacja.
Super,
ja jestem totalnie za tym, żeby w ogóle dostawać filmy, które są robione dla Chińczyków, bo ja się chętnie zapoznam z tym, jak, wiesz, jaki Chińczycy mają gust, jaki filmy lubią i tak dalej, nie? Więc w tym przypadku akurat, no ta sytuacja mnie nie cieszy w związku z tym, że po pierwsze, no to jest to, o czym mówiłem, że ja bym chętnie dostał taką Mulan, więcej takich Mulan właśnie i bym widział więcej filmów w tym stylu. Natomiast no jest jeszcze druga sytuacja związane z tym, że dla ludzi w Disneyu być może to jest faktycznie powód do tego, żeby w takim razie, dobra, to wiesz, dokręćmy tutaj wajchę i róbmy więcej filmów takich jak Królew i Aladdin i Piękna i Bestia, żeby jak najlepiej nadrobić teraz ten wynik, który Mulan nam pewnie tutaj straci.
Oby nie, bo to było, ale ja nie sądzę, żeby tam tacy debile pracowali, którzy nie widzieli, z czego to wynikało. Jakby Mulan miała wszelkie zadatki na to, żeby być niesamowitym hitem w Chinach. Widzimy, że chińska publika, jeżeli mają filmy naprawdę pod siebie, nie te filmy jak Bloodshot, czy coś takiego, które widać, że gdzieś tam, czy Venom, czy coś takiego, które są mocno skrajane pod to, żeby tam też podeszły, tylko te swoje produkcje są w stanie wywalić nawet ile? 800, 900 milionów, żeby pójść, w samych Chinach te filmy są w stanie tyle zarabiać, prawda? Więc Mulan, gdyby zarobiła tyle, wiadomo, mnie idzie do kieszeni Disneya, ale umówmy się, to jest 900 milionów, nawet jeżeli 1/3 z tego idzie do kieszeni Disneya, to już mają pół budżetu, znaczy pół wyjścia na zero z głowy z samych Chin w tym momencie, prawda? No to, kurde, naprawdę wydaje mi się, że Mulan miała wszelkie zadatki na to, żeby być ogromnym hitem, a potem jeszcze box office to by wyglądało na jakieś, powiedzmy, 1,5 miliona, nie? Gdyby tyle, 900 z Chin, 600 ze świata, to realne by było wtedy. Więc no mam nadzieję, że jednak wyciągnął te właściwe wnioski, dlaczego ewentualnie może być wtopą, a nie róbmy w kółko to samo. Ja się absolutnie zgadzam. Jeżeli byłyby jakiekolwiek filmy z myślą o Chinach, a my bylibyśmy jako dodatkowy rynek, tak jak powstaje cała masa innych filmów bardziej na które starają się inne kultury ruszać od czasu do czasu, róbcie to i wtedy róbcie pod ten rynek jak tylko możecie. Po prostu co innego jest właśnie nie ścinajcie Venoma pod Chiny, czy coś w tym rodzaju. Nie? To o to chodzi. Więc mam nadzieję, że tym razem będziemy zrozumieli.
No właśnie. I jeszcze druga jest kwestia, czyli pojawił się pierwszy długoterminowy tracking dla New Mutants. I tutaj się zastanawialiśmy w ogóle, na jaki wynik może liczyć ten film, biorąc pod uwagę, że on już na samym starcie też, znowu, nie wyglądał jak typowe kino superbohaterskie, nie wyglądał jak film dla wszystkich, wyglądał jak ponadnaturalny horror w stylu, nie wiem, Conjuring, nie? I no a potem oczywiście mieliśmy jeszcze ten cały okres, kiedy ten film przeleżał sobie na półce, znaczy nawet nie przeleżał na półce, on był w warsztacie po prostu, przerabiany milion sposobów, a potem wrócono, potem wiesz, zrobiono load i wzięto tę wcześniejszą wersję filmu. Wcześniejszy koncept filmu, nie wersję. W każdym razie, w tym momencie Box Office Pro podaje tracking 17 milionów dolarów otwarcia w USA i widełki 15-25. Które nie są dla mnie zaskakujące specjalnie. To ja jestem pewien, że ten film przy normalnej, gdyby wyszedł normalnie, też nie mógłby liczyć na jakieś bardzo duże otwarcie.
Może by do 40 gdzieś tam mógłby zahaczyć.
Ta górna granica otwarć dla większości udanych, popularnych, dobrze promowanych filmów Blumhouse, czyli tej wytwórni, która w tego typu filmach się specjalizuje, no to jest właśnie jakieś 30 milionów dolarów, nie? Czasami niektóre zdarzają się takie, co mają 40, zdarzają się takie, co mają niżej, ale zazwyczaj to jest te 30. Natomiast cała reszta filmów, te takie, które wiesz, są produkowane, które nie mają jakiejś dużej promocji, które nie są jak specjalnie wyczekiwane, no to jest właśnie tam 10, 15, a tyle. Więc...
I wiemy cały czas, jaki budżet jest tego filmu, no. To jest dosyć istotne, bo mówiłeś o tym, że jest dużo mniejszy, aczkolwiek cholera wie, przez te różne dokrętki inne, one zawsze pompują budżet bardzo nieprzyjemnie. A New Mutants, jak rozumiem, miało kilka. Najpierw te, które zmieniały pod wersję Kinberga, a potem te, które miały zmienić z powrotem, żeby Boone mógł sobie dokończyć ten film tak, jak chciał. Więc to może nieprzyjemnie napompować budżet. I no niestety wydaje mi się, że tutaj wtopa finansowa też może się pojawić. Nawet ten film może być świetny, może być fantastyczny i mogą ludzie dalej sobie polecać, ale tak, pierwsza rzecz, czym to Box Office Pro pisze, no to przeleżenie na półce i to, że ten film był dawno temu reklamowany, to nie służy dobrze filmom. To nie działa dobrze. Ludzie zastanawiają się, czemu wychodzi tak późno i w ogóle o co w tym chodzi. Kolejna rzecz, no uniwersum...
Jeśli wchodzi tak późno, a mieliśmy trailer 3 lata temu, coś jest nie tak, nie? Od razu wiadomo, że to nie jest.
Jedziemy dalej. Sytuacja. Uniwersum Foxa zostało zaorane i tak ten film podobno pozbył się wszelkich nawiązań do tego, ale cały czas dla przeciętnego widza, który chodzi do kina na blockbustery... Jeszcze raz powiem, tylko stwierdził, że będzie zniszczenie. Ale cały czas dla przeciętnego widza, który chodzi na blockbustery do kina, no to mutanci kojarzą się z Foxem, tak? Które ostatnio, wiadomo jak pięknie Dark Phoenix straciła pieniądze dla już Disneya właściwie. To jest kolejna rzecz na niekorzyść. Kolejna rzecz, no to ma naprawdę niewiele czasu, zanim do kina nie władowują się po kolei blockbustery. Ten film, w przeciwieństwie do Birds of Prey, nie ma tyle wolnego czasu na rozpęd. Ten film no już wychodzi w takim okresie, że za chwilę zaczynamy wchodzić w maj. A wtedy, jak wiemy, już koniec. Już zaczynają się Black Widow, zaraz Wonder Woman, tam gdzieś Szybcy i Wściekli są po drodze i tak dalej. Nie ma o czym mówić. Horrorowa stylistyka również wycina Chiny, nawet jeżeli zakładają, że już wszystko będzie dobrze. No nic nie mówi za tym filmem na tym etapie. Chyba, że on kosztuje 30 milionów, nie? Właśnie o to chodzi, że Blumhouse'u filmy są tanie. Więc jak mają takie otwarcia, to wszystko jest w porządku. Jak Blumhouse'u film zarobi powiedzmy 50 milionów, zwykle kasa. No, ten film niestety nie może na to liczyć. Nie sądzę, że przy tych dokrętkach i nie sądzę, żeby on kosztował 30 milionów. Ja myślę, że po dokrętkach może się okazać, że to będzie bardziej 80. Więc...
No, znaczy on szczerze, no już miał być klapą od samego początku, od momentu, kiedy Disney podjął decyzję, że w ogóle go wrzuca do kin. To było na zasadzie, zaróbmy cokolwiek na nim. No.
Dokładnie, więc dlatego ja myślę, że tutaj przede wszystkim Feige, który jest jakby teraz szefem tego całego projektu na tym etapie, myśli sobie bardziej o tym filmie w charakterze zobaczmy, jak ludziom się będzie podobał. Pieniędzy już z tego nie wyciągniemy, a i tak już to pieniądze poszły. Zobaczmy, jakie będą recenzje. Jeżeli będą recenzje, że stylistyka horrorowa działa i jeżeli ludzie wyjdą zadowoleni, nawet w tej bardzo niewielkiej grupie, która na ten film pójdzie, to wiemy, co robić dalej. To wiemy, że może pójść w horrory, może tych Mutants do MCU wrzucić, jeżeli będą naprawdę uwielbiani przez tą wąską grupkę ludzi. I na razie to jest raczej ten film, który ma przetestować wody, niekoniecznie zarobić pieniądze, bo to już raczej poszło.
No zobaczymy, jakie będzie wyglądało faktycznie prawdziwe otwarcie. Natomiast no niestety, ostatnio też dostaliśmy informację o tym, że Josh Boone miał takie wielkie plany na tą w ogóle całą markę, żeby zrobić trylogię takich filmów i każdy z tych filmów miałby mieć stylistykę innego rodzaju horroru, że ten jest taki ponadnaturalny z duchami, demonami i tak dalej. Kolejny pewnie byłby, nie wiem, slasherem, kolejny jeszcze czymś innym. No szkoda, niestety, a to brzmi pięknie, przynajmniej na papierze.
Znaczy nie mów jeszcze kompletnie nie, bo jeżeli ten film będzie miał powiedzmy 95% na Rotten Tomatoes, mało prawdopodobny, ale będzie i audience score też będzie ponad 90%, choć zobaczy go mało ludzi, to nawet jeśli to będzie wtopa finansowa, myślę, że cały czas osoby, które tam są na górze, zdają sobie sprawę, jakie są warunki, jakie są możliwości. I szczerze mówiąc, jeżeli po tych wszystkich dokrętach, tych wszystkich problemach, ten film aż tak spodoba się przynajmniej tym, którzy go zobaczą, to myślę, że mądra osoba pomyślałaby, okej, coś tu mam, teraz jak rozegram to lepiej, to już da się coś na tym ugrać. Więc ja bym jeszcze nie skreślał kompletnie tego pomysłu. Zobaczmy, jak ten film wyjdzie. Jeżeli on będzie miał te 70%, no to raczej już do widzenia. Ale jeżeli będzie jakimś naprawdę hitem wśród publiki...
Zobaczymy. W takim razie na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać, jak się odnosicie do naszego głównego tematu, do średniego czy kiepskiego wyniku Harley Quinn Birds of Prey. Musicie przyzwyczaić do nowej nazwy. Jak widać, my jeszcze cały czas próbujemy.
Walczymy,
damy radę. I jak według was, być może macie jakieś inne pomysły na przyczyny tego wyniku, być może macie jakieś teorie co do tego, jak ten film sobie będzie radził dalej. No i też odnośnie oczywiście otwarcia Mulan i New Mutants, być może są jakieś tutaj argumenty, których nie podaliśmy. Więc czekamy oczywiście na wasze komentarze. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i zapraszamy do kolejnych odcinków. Przypomnę też oczywiście o tym, że jeśli są jakieś kwestie, które chcielibyśmy, żebyśmy rozwinęli albo żebyśmy wspomnieli o nich, to zrobimy, możemy to zrobić dla was w osobnym materiale. Wystarczy, że rzucicie tipa za pomocą linku w opisie, albo na przykład możecie zadać te pytanie w formie superchatu przy okazji premier czy livestreamów i tak dalej. Zresztą no, już od jakiegoś czasu się te bonusy regularnie pojawiają, więc pewnie wiecie, o co chodzi. Tymczasem żegnamy was jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej.